szperech po prostu musztrowani na statki, tak jak popadło, jak komu wypadło. No i nikt się nami właściwie więcej nie interesował. Byliśmy włączeni w załogę z tym, że mieliśmy wykonać swój program, mieliśmy robić sprawozdania, tak zresztą jak obecnie robią słuchacze, ale jakim sposobem, kiedy, to już nikogo nic nie obchodziło. Z mojej osobistej praktyki przypominam sobie, trafiłem na Batorego, było nas tam 3 kolegów i trafiliśmy bardzo dobrze, bo w następnych rejsach byliśmy już na funkcjach asystenckich. Więc ta praktyka była wyjątkowo dobra, ale niektórzy koledzy trafili raczej źle, na krótkie rejsy czy na mało zróżnicowane ładunki. No i właściwie cała ich praktyka polegała tylko na sprzątaniu ładowni czy wykonywaniu tych podstawowych prac marynarskich. Natomiast na mostek niektórzy w ogóle nie mieli wstępu. Wejście do kabiny nawigacyjnej to byłoby chyba bardzo srogo ukarane.
Szkolenie nasze jest zupełnie podobne do pracy normalnego statku produkcyjnego. Niemniej jednak statek szkolny różni się tym, że przeprowadza się ćwiczenia bardziej intensywne i bardziej nastawione na poznanie wielu nowych zagadnień, którymi się w zasadzie na statku produkcyjnym nie spotyka. Mianowicie, oprócz programu nautycznego, gdzie chłopcy muszą poznać tajniki nawigacji, to znaczy prowadzenia nakresu drogi, określania pozycji statku, oprócz ćwiczeń z astronawigacji, ćwiczą również zagadnienia typowo rybackie. A mianowicie, przy wydawaniu włoka i wybieraniu włoka szkolą się w manewrowaniu statkiem. Poza tym, po wybraniu włoka, kiedy mają już odpowiednią ilość tych ryb złowionych, uczą się poznawać i odróżniać odpowiednie gatunki, czyli praktyczne ćwiczenia z ichtiologii. W zasadzie wszystkie ryby odłowione sprzedajemy na kontynencie afrykańskim. Stąd też jest pewna atrakcja dla nich, gdyż zachodzą do portów jak Dakar, Las Palmas, Santa Cruz. Uzyskane stąd dochody często pokrywają całkowitą taką wyprawę szkoleniową.
Rejs był bardzo długi. Całe nasze pływanie wyniosło 10 miesięcy.
I dostaliście w kość?
No oczywiście, to zależy jak kto znosi takie warunki. Niektórzy bardzo ciężko chorowali.
Wszelkiego rodzaju sztormy znosiłem względnie dobrze, chociaż też nieraz miałem dni, kiedy nie mogłem jeść, a apetyt mam z reguły doskonały. Wtedy człowiek faktycznie szuka jakiegoś spokojnego miejsca, gdzie nie kiwa, i takim miejscem, o ile oczywiście można było wyjść na pokład, to były okolice 4. ładowni, gdzie mniej więcej był umieszczony środek ciężkości statku, i więc tam był względny spokój, jeśli tak można powiedzieć, i tam najmniej kiwało.
Czy w okresach tej złej pogody sztormowej taryfa ulgowa w zajęciach praktycznych i teoretycznych obowiązywała, czy nie?
Wykłady w tym okresie silnych kiwań nie odbywały się. Natomiast koledzy, którzy byli w danym tygodniu na wachcie, oczywiście na wachty chodzili, dlatego że musieli sterować, musieli stać na oku, jak i również był trzeci, tak zwany asystent oficera, który właściwie w pewnym stopniu dublował funkcję tego oficera i prowadził nawigację na swojej kabinie nawigacyjnej, na swojej mapie, swoimi przyrządami.
Która z tych czynności najmilsze wspomnienia pozostawiła?
Każdy z reguły chciał być właśnie tym asystentem oficera, dlatego że jakoś podnosiło jego rangę w oczach kolegów. No i po prostu każdemu marzyło się, że już jest takim właśnie małym oficerkiem i prowadzi ten statek przez to zburzone, szumiące morze.
Przytył pan trochę w czasie rejsu?
Przytyłem, ale już pod koniec rejsu to już schudłem.
Czy na statku jest encyklopedia, żeby można było do niej zajrzeć i chociaż kilka podstawowych informacji o danym porcie się dowiedzieć?
No, osobiście z tym się nie spotkałem.
Jeżeli natomiast chodzi o nawigatorów, to może są nieco lepszej sytuacji, dlatego że mają kontakt z taką piękną rzeczą, jaką jest locja, w której wszystkie dane każdego portu można dowiedzieć się o położeniu tego miasta, co jest w ogóle ciekawego do zobaczenia. Poza tym jest zawsze krótki rys historyczny. A więc właściwie dla chcącego nie ma nic trudnego i ten, kto troszeczkę mówi po angielsku i rozumie, może sobie świetnie poradzić. Niektóre kraje mnie rozczarowały, w innych znowu stawałem taką sytuację, jaką sobie wyobraziłem. Natomiast miłe były historyjki, kiedy przyjemnie się rozczarowywałem. Takim krajem była Kuba, na którą popłynęliśmy w pierwszym rejsie. Wyobrażałem sobie oczywiście, że to jest piękny, wesoły kraj, tak też było. No, ale mało wiedziałem o ludziach, o warunkach, w jakich oni żyją. No i okazało się, że te warunki na Kubie nie są tak straszne, jak nieraz mówiono. I młode państwo ustrojowo świetnie sobie jak dotąd radziło.
Jaki był najdłuższy wasz postój?
Vancouver w zachodniej Kanadzie, to jest stan British Columbia, gdzie staliśmy 37 dni na skutek strajków dockerów. Pobyt ten wspominam dotąd bardzo przyjemnie i będę go chyba wspominał do końca życia, ponieważ pozwolił mi na zaprzyjaźnienie się z bardzo wieloma osobami, a z niektórymi nawet bardzo serdecznie i dotąd do siebie pisujemy.
Zobaczyłem masę rzeczy, które normalnie były dla mnie nieosiągalne. Miałem możliwość zwiedzić rezerwat Indian pod Vancouverem, później byłem w Parku Narodowym Kanady. To są piękne okolice, się tego nie da opisać. Zwiedziłem prawie cały stan tej Kolumbii Brytyjskiej tam na wybrzeżu. Są idealne warunki dla wypoczynku, bo są takie przypadki, że w górach jest śnieg, się zjeżdża na dół i już jest plaża i można się kąpać.
Proszę pana, a był pan w rezerwacie indiańskim?
No byłem w rezerwacie Indian. Tam znajduje się kilka tych takich namiotów tych indiańskich, gdzie siedzą ci Indianie, tam pozują do zdjęcia. Oprócz tego są różne jakieś rzeźby indiańskie, trochę zabytków, a raczej to wszystko jest bardzo zubożone.
Rozczarował się pan?
Raczej tak.
Nie chciałbym, żeby słuchający tej audycji odnieśli takie wrażenie, że uczniowie szkoły morskiej pływają tylko po to, żeby mieć same z tego przyjemności. Naszym głównym założeniem, planowym założeniem jest to, że musimy tam pracować, musimy się uczyć, musimy zdobywać wiadomości, ale tym samym przyszły jakieś kwalifikacje na oficerów floty handlowej.
My niestety z rybołówstwa nie możemy zaimponować żadnymi długimi rejsami ani wieloma portami, ponieważ u nas jest sprawa tego rodzaju, że rejsy są krótsze, na bliższe odległości mamy do łowisk mniejsze, więc głównie łowiska jeszcze Morza Północnego, wchodzą w grę łowiska labradorskie, łowiska afrykańskie. No ale to są, tak jak ja pływałem, to są odległości raczej mniejsze, do 600 mil morskich, więc jeden taki rejs trwał, powiedzmy, no mój najdłuższy rejs, tylko 28 dni.
No wobec tego, co stanowi atrakcję u was, u rybaków?
Nas. Trzeba mieć po prostu jakiś pociąg, cieszyć się z tego, że jak się widzi rybę, powiedzmy, na burcie, no to właśnie daje jakieś zadowolenie. Trzeba się mnóstwo narobić, ale jednak, gdy widzi się tą szeleszczącą, rzucającą się, drgającą tą rybę, to rośnie człowiekowi serce.